85 lat temu armia sowiecka napadła na Polskę. Atak kompletnie niespodziewany przez Polaków.
Bez wątpienia, rano 17 września 1939 roku do tego ataku nie byliśmy kompletnie przygotowani. Dlatego, że nie mieliśmy pojęcia, że podpisany 2 tygodnie wcześniej pakt Ribbentrop-Mołotow, dokładnie 23 sierpnia 1939 roku, zawierał tajną klauzurę, w której mowa była o podziale Europy Środkowo-Wschodniej na dwie części wpływu, część nazistowską i część sowiecką. I ten atak 17 września był właśnie realizacją tego wcześniejszego planu. Wiemy dzisiaj, że alianci wiedzieli o tajnym protokole, natomiast nam nie przekazali tej informacji. I kiedy wybuchła II wojna światowa 1 września 1939 roku, my broniliśmy się przeciwko Niemcom i uważaliśmy, że jeżeli któryś z naszych sąsiadów wystąpi przeciwko nam, to będzie to Litwa, a na pewno nie Związek Sowiecki. Się okazało, że Litwa pomimo nacisku Niemiec nazistowskich nie zdecydowała się na atak na terytorium polskim, a trzeba pamiętać, że w 20-leciu międzywojennym mieliśmy spór chociażby o Wilno. Natomiast 17 września, wypełniając postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę II Rzeczpospolitej. W związku z tym z jednej strony nie wiedzieliśmy o tym planowanym ataku pod względem politycznym, ale prawdopodobnie jakbyśmy nawet wiedzieli, no to po prostu nie mieliśmy wojska, żeby obsadzić także rubież wschodnią, żeby zatrzymać postęp Armii Czerwonej.
Armia rosyjska pojawia się w Białymstoku 22 września.
Tak jest, 22 września. Białystok był w rękach niemieckich. Dlatego też Armia Czerwona nie zdobywała Białegostoku. Przeprowadzono pertraktację i to jest jedyny obszar z terenów zajętych przez Niemcy, gdzie Niemcy w wyniku ustaleń, dokonania korekty, wycofały się i na to miejsce właśnie 22 września wkroczyła Armia Czerwona. A co jest ciekawe, to właśnie w Pałacu Branickim odbyły się pertraktacje pomiędzy lokalnym dowództwem Armii Czerwonej i Wehrmachtu, który ustalał warunki odejścia wojsk niemieckich i przyjścia wojsk Armii Czerwonej.
Co zostało z Białegostoku po tych pertraktacjach?
Powstała zupełnie nowa rzeczywistość. Białystok wszedł w skład Białorusi Sowieckiej, stał się stolicą tak zwanej zachodniej Białorusi i miasto zaczęło być sowietyzowane. Od pierwszych dni odbywają się aresztowania. To, co spotyka naszych mieszkańców, to jest w pierwszym okresie represje o charakterze indywidualnym czy aresztowanie, tak jak Seweryna Nowkowskiego, ale za chwilę, za kilka miesięcy, kiedy przyjdzie luty 1940 roku, Sowieci zastosują po raz pierwszy na ziemiach polskich metody, które zresztą świetnie już znali wcześniej, czyli terror o charakterze zbiorowym, czyli rozpoczną się deportacje.
Zastanawiam się, jak dzisiaj powinniśmy opowiadać o tej historii, no bo właściwie świadkowie już bezpośredni nie żyją w dużej mierze. Dzieci tego się uczą dopiero w tych wyższych klasach. Czy trochę agresja Rosji na Ukrainę nie ułatwia teraz sprawy, żeby przedstawiać dzisiaj to, co nas spotkało 17 września 1939 roku?
Myślę, że trochę ułatwia i wiele cech jest dokładnie takich samych. Powód był podobny. W 1939 roku Armia Czerwona przecież nie zaatakowała państwa polskiego. Państwo polskie jakoby już nie istniało, a Armia Czerwona wkraczała na wschodnie tereny II Rzeczpospolitej, żeby nieść pomoc. W końcu mniejszości narodowe prosiły Armię Czerwoną o pomoc. Na Ukrainie dokładnie jest tak samo. Putin przed atakiem wygłosił słynne swoje przemówienie, które myślę, że przez lata będzie jeszcze analizowane przez historyków i przez politologów, gdzie wyłożył, że państwo ukraińskie tak naprawdę nie istnieje, a naszym obowiązkiem jest ochronić ludność rosyjskojęzyczną. Dokładnie ten sam schemat. Podobnie jak we wrześniu i w październiku 1939 roku przeprowadzono wybory do tak zwanego Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi, kiedy to deputowani tego zgromadzenia jednogłośnie zwrócili się do Rady Najwyższej Związku Sowieckiego i Stalina o przyłączenie tych ziem do Związku Sowieckiego, przecież dokładnie ten sam scenariusz odbył się na dzisiejszych ziemiach wschodniej Ukrainy. Miejscowa ludność jakoby zagłosowała, zwróciła się nie do Rady Najwyższej Związku Sowieckiego, ale do Rady Najwyższej Rosji, nie do Stalina, a do Putina. I tak jak Stalin, i tak jak Putin dzisiaj. No przecież nie mogli odmówić prośbie miejscowej ludności. To jest dokładnie ten sam schemat.
I czy może przez to łatwiej jest dotrzeć na przykład?
Łatwiej jest dotrzeć, natomiast no, pamiętajmy, że tamten konflikt rozgrywał się w innych okolicznościach. Mieliśmy dwóch agresorów. Dwa najbardziej zbrodnicze zresztą systemy historii, myślę, że ludzkości. Niemcy nazistowskie i system komunistyczny, które podpisały pakt. ten pakt praktycznie rozpoczął II wojnę światową, a my jako pierwsi padliśmy ofiarą tych ustaleń.
Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie, bo państwo chcecie też pokazać tą historię specjalnym mappingiem na siedzibie swojego muzeum. To będzie można zobaczyć
wieczorem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zapraszamy na spacer. Jak już się ściemni, będziemy mogli obejrzeć krótką historię, co oznaczał wrzesień 1939 roku dla nas, dla ówczesnego państwa polskiego, dla naszych przodków, a skutki tego przecież widzimy do dzisiaj.
Tak więc zapraszamy do Muzeum Pamięci Sybiru dziś wieczorem, żeby zobaczyć ten pokaz. Bardzo dziękuję panu za obecność, a przypomnę, że gościem Polskiego Radia Białystok był profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru i historyk z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.